Dyskurs trzeci. Jak zaskarbić sobie miłość Boga? Pan rzekł w Gicie: ten, kto jest mi szczerze oddany, staje się dla mnie bardzo drogi i bliski. Możesz zgromadzić najrozmaitsze dobra tego świata, majątek, złoto, posiadłości. Możesz cieszyć się sławą, pozycją i prestiżem. Jednakże Pan wyjawił w Gicie, że wszystkie te dobra są przemijające i nie posiadają żadnej trwałej wartości. Jedyną niezmienną, prawdziwie cenną wartością, jaką możesz zdobyć na tej ziemi, jest miłość Boga. Boska miłość jest niezwykła, bezcenna. Jest najwspanialszym skarbem, największym bogactwem. Powinieneś przede wszystkim starać się odkryć to, w jaki sposób zaskarbić sobie ową bezcenną miłość Boga. Jaką ścieżką podążać, aby ją odnaleźć. Jeśli wysiejesz ziarno na niewyplewioną i nieprzygotowaną przedtem ziemię, nie możesz spodziewać się dobrych zbiorów. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o grunt, jakim jest ludzkie serce. Dopóki nie usuniesz złych nawyków, wypływających z egoizmu, nie uzyskasz dobrych rezultatów. Gita uczy, że przywiązanie i utożsamianie się z ciałem to chwasty, z których w pierwszej kolejności musisz oczyścić swoje serce. Może wyobrażasz sobie, że kochasz Boga, ale z tego, że tak sądzisz, nic nie wynika. To tak, jak wysiewanie dobrego ziarna na jałową, nieprzygotowaną ziemię. Najważniejsze jest, czy Bóg kocha ciebie. Jeśli nawet będziesz Go kochał, ale nie zrobisz nic w tym kierunku, aby stać się Mu drogim i bliskim, Twoja miłość nie zda się na nic. Zatem jak stać się drogim i bliskim Bogu? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w Bhagavad Gita w rozdziale o Bhakti Jodze, ścieżce oddania i poświęcenia. Samo wyrażenie Bhakti Yoga oznacza trwanie w jedności z Bogiem. Bhakti Yoga wymaga ćwiczenia równowagi umysłu we wszelkich okolicznościach, jak również stanowczości oraz konsekwentnego przestrzegania duchowych nauk w codziennym życiu. Wymaga również stanu ciągłego, bezwarunkowego zadowolenia z tego, co niesie życie. Istnieje znaczna różnica pomiędzy satysfakcją, określaną w sanskrycie słowem tripti, a prawdziwą szczęśliwością, zwaną santripti. Aby to zrozumieć, rozważmy różnicę pomiędzy kirtanem a sankirtanem. Kirtan, czyli muzyka wokalna, płynie ze strun głosowych, natomiast sankirtan to muzyka pełni, płynąca swobodnie, spontanicznie i z wielką radością z głębi serca. Podobnie tripti odnosi się do satysfakcji czerpanej ze świata, to jest do chwilowych przyjemności, których doznajesz dzięki przedmiotom i zjawiskom tego względnego świata. Santripti zaś, tak jak sankirtan, to prawdziwa radość pochodząca z głębi serca. Jest ona niezmienna, nieprzemijająca i niezależna od wszelkich ziemskich spraw. Jej źródłem jest prawda. Santripti nigdy nie ulega zmianom. Zawsze jest pełna i doskonała, niczego nie potrzebuje. Zatem nie pozwalaj zwodzić się światu, nie nadawaj mu pierwszorzędnej wagi. Pożytkuj czas i energię na opanowanie kaprysów umysłu i pogłębianie wewnętrznej równowagi. Santripti to prawdziwa radość wypływająca ze spokoju umysłu i równowagi, która pozostaje niezachwiana bez względu na to, co się wydarzy: zwycięstwo czy klęska, zysk czy strata, radość czy smutek. Oddanie i santripti odnoszą się do nieprzemijającego uczucia miłości i zadowolenia, a nie do przedmiotów i emocji, które podlegają zmianom w czasie. Przyjmuj wszystko, co cię spotyka, jako podarunek od Boga, jako dar miłości, ofiarowany ci dla twojego dobra. Wówczas będziesz zawsze czuł się szczęśliwy. Jeśli akceptujesz wszystkich i wszystko z niezachwianym spokojem, wypełniasz się santripti, czyli prawdziwą szczęśliwością. Odwaga, zdecydowanie, stanowczość to wrodzone cechy każdego człowieka, choć u każdego przejawiają się one inaczej. Jedni uprawiają wspinaczkę górską i zdobywają kolejne szczyty. Inni pokonują oceany czy nieprzebyte dżungle. Jeszcze inni wykorzystują te wspaniałe cechy w interesach i zdobywają liczne dobra materialne. Odwagę, zdecydowanie lub stanowczość można przejawiać w sposób bezwzględny. Jeśli odrzucisz przymioty ludzkie i boskie, twoja odwaga uczyni z ciebie demona. To, w jaki sposób oraz w jakim celu, godziwym czy niegodziwym, wykorzystasz ją, zależy od ciebie. Walmiki we wczesnej młodości był rozbójnikiem Ratnakarą. Odwagę, męstwo i stanowczość wykorzystywał w niecnych celach. Później poznał 7 mędrców, którzy zalecili mu powtarzanie imienia Boga. W wyniku tej praktyki zmienił się i zaczął wykorzystywać swe zdecydowanie dla dobra innych. Jego usta nieprzerwanie powtarzały imię Ramy, dzięki czemu napisał wielką epopeję Ramayanę. Zamiast trwonić stanowczość i wytrwałość w niecnym celu, czy nawet na zwykłe przyziemne sprawy, lepiej jest wykorzystać je po to, by zaskarbić sobie łaskę Boga. W rozdziale dotyczącym Bhakti Yogi Krishna szczegółowo mówi o wielbieniu Boga, zarówno posiadającego określoną formę, jak i bezosobowego. Porównuje te dwie drogi i wskazuje, która z nich jest łatwiejsza i skuteczniejsza, w zależności od etapu duchowego rozwoju wielbiciela. Gita głosi, że aby człowiek osiągnął taki poziom świadomości, na którym będzie zdolny wielbić Boga bezprzymiotowego i bezforemnego, musi przejść etap oddawania czci Bogu, posiadającemu określone cechy i formę. Dopóki odczuwasz przywiązanie do ciała i tkwisz w świadomości cielesnej, nie zrozumiesz i nie zbliżysz się do absolutu, Boga bez granic i bez formy. Będziesz zdolny do wielbienia bezforemnego aspektu Boga jedynie wtedy, gdy zerwiesz przywiązania do ciała i świata. Dopóki więc utożsamiasz się z ciałem, nie pokochasz bezosobowego Boga. Tak więc musisz zacząć od wielbienia Boga posiadającego pewne cechy, to znaczy od wielbienia Jego konkretnej inkarnacji lub postaci. Po jakimś czasie będziesz mógł zmienić swoją praktykę duchową na oddawanie czci bezpostaciowemu aspektowi najwyższego. W rzeczywistości cały wszechświat materialny jest formą Boga. Wszystko, co widzisz, jest Nim. Na początku drogi najłatwiej ci będzie skupić się na konkretnej boskiej postaci, czyli na którejś z Jego inkarnacji. Te postaci należą do świata materii. Jeśli chodzi o kosmiczną formę Boga w świecie subtelnym, jest nią cały świat mentalny. Świat fizyczny i mentalny rozpoznajesz za pomocą zmysłów i umysłu. Ponad nimi istnieje świat przyczynowy. Jest to najsubtelniejsza manifestacja Boga, składająca się z potencjalnych form, jak gdyby z nasion wszelkich form i nazw. Przyczynowego aspektu istnienia doświadczasz w stanie głębokiego snu. Doświadczasz wówczas bezforemnego aspektu Boga. W stanie jawy oddziaływanie umysłu i zmysłów jest bardzo silne. W stanie marzeń sennych, kiedy doświadczasz świata mentalnego, zewnętrzne zmysły są uśpione, ale umysł pozostaje aktywny. W stanie głębokiego snu aktywność umysłu zanika. doświadczasz wówczas świata przyczynowego. Świat materialny, który postrzegasz za pomocą zmysłów w stanie jawy, nazywa się buddhakaszą. Świat mentalny, którego doznajesz w stanie marzeń sennych, to cittakasza. W stanie głębokiego snu doznajesz cittakaszy, czyli świata przyczynowego. Jedynie wówczas nie działają zmysły ani umysł i doświadczasz bezprzymiotowego i bezpostaciowego aspektu Boga. Aby doznać owego najsubtelniejszego aspektu istnienia w stanie jawy, musisz całkowicie wyciszyć umysł i zmysły, tak aby umysł znalazł się w stanie doskonałej równowagi, a zmysły nie wykazywały żadnej aktywności. Wówczas doświadczysz również na jawie bezpostaciowego aspektu Boga. Nie możesz bez końca budować swoich duchowych doświadczeń jedynie na konkretnej postaci i imieniu Boga. Zarówno forma, jak i aspekt bezpostaciowy są ci niezbędne. To tak, jak niezbędna jest para skrzydeł czy para nóg. Chodzisz na dwóch nogach, ciągle stawiając jedną przed drugą. Jedna noga symbolizuje formę, a druga – bezforemny aspekt Boga. Ważne jest uświadomienie sobie faktu, że przejawienie Boga w jakiejkolwiek postaci jest tymczasowe, zaś aspekt bezforemny jest wieczny, nieprzemijający i niezmienny. Oto przykład ilustrujący tę prawdę. Obecnie siedzisz tu przed świątynią wraz z tysiącem innych osób i słuchasz mojego dyskursu. Ta sytuacja potrwa około 2 godzin. To zdarzenie zachodzi w świecie fizycznym w określonym miejscu i czasie, ale możesz je przeżyć jeszcze raz po powrocie do domu. Kiedy tylko o nim pomyślisz, odnajdziesz je w cittakaszy, w umyśle, czyli w świecie mentalnym. Zobaczysz Swamiego, inne osoby i świątynię. Jak to możliwe? Otóż to doświadczenie zapisało się w Twym sercu, a umysł może je w każdej chwili odtworzyć. Twoje doznanie w świecie fizycznym trwało 2 godziny, ale może pozostać z Tobą na zawsze. Doświadczenie przeżycia na jawie, czyli w świecie materii, buddhakaszy, zamienia się w trwały zapis w przestrzeni przyczynowej, cittakaszy, który to zapis można później odtworzyć w świecie mentalnym, czyli w cittakaszy. Gdybyś nie był tu obecny w swojej fizycznej postaci, w Twym sercu nie powstałby zapis, który możesz odtwarzać w umyśle i dzięki któremu możesz doświadczać tego zdarzenia, lecz już bez potrzeby fizycznego przebywania w tym miejscu i w tym czasie, bez potrzeby oglądania fizycznej postaci Swamiego. I podobnie, kiedy doświadczysz Boga w jakiejś postaci, będziesz w stanie także doświadczyć Boga bezforemnego. Forma jest przemijająca, bezforemność zaś wieczna, jednak bezforemne stanie się dla Ciebie trwałą rzeczywistością tylko wtedy, gdy doświadczysz boskiej formy. Twoje uwielbienie zapisze ją na stałe w Twym sercu. Rozważmy inny przykład. Przypuśćmy, że chcesz zaznajomić dziecko z pojęciem krzesło. Jeśli wypowiesz wyraz krzesło, dla dziecka będzie to puste słowo. Jednak możesz mu pokazać krzesło i zaproponować, żeby je sobie dokładnie obejrzało. Kiedy dziecko będzie przyglądało się krzesłu, powtórzysz słowo krzesło. Jeśli później zobaczy ono ten przedmiot, skojarzy wyraz krzesło z formą, którą mu pokazałeś i powtórzy sobie krzesło. Forma konkretnego krzesła, dzięki której nauczyłeś dziecko znaczenia tego słowa, nie jest trwała. To krzesło może przestać istnieć, ale słowo krzesło zawsze już będzie kojarzyło się dziecku z tego typu przedmiotem. Dziecko nie pozna ponadczasowego pojęcia krzesło, jeśli nie zobaczy formy, która jest tymczasowa. Zatem niezmienne może być zrozumiane jedynie przez doświadczenie zmiennego. Dlatego chociaż Bóg jest bezforemny, aby Go doświadczyć, musisz najpierw kojarzyć Go z jakąś konkretną postacią. Większość ludzi nie posiada solidnej wiary w istnienie Boga. Ich umysły ciągle zadają pytanie, czy Bóg naprawdę istnieje? Najistotniejsza jest silna determinacja, aby kultywować niezachwianą wiarę w Boga. Możesz uciszyć swój niespokojny umysł i głęboko uwierzyć w Boga jedynie w procesie wielbienia jakiejś Jego formy. Rozważ inny przykład. Oto poduszka wypełniona bawełną. Co pokrywa tę poduszkę? Poszewka z materiału. Co jest wewnątrz? Bawełna. Na zewnątrz mamy kawałek materiału, a wewnątrz bawełnę. W rzeczywistości zarówno poszewka, jak i wypełnienie to bawełna. Bezpostaciowa bawełna przybrała formę nici, z których utkano materiał. Tego materiału użyto jako pokrycie dla bezforemnej bawełny. Materiał jest formą, bawełna nie posiada formy. Od bezforemności do formy i od formy z powrotem do bezforemności, oto przemiany, które prowadzą do Boga. Aby otrzymać poduszkę, nie możesz użyć surowej bawełny. Musisz ją najpierw zamienić w materiał, który nada kształt bezforemnej bawełnie wewnątrz. Analogicznie, postaciowy i bezpostaciowy aspekt Boga są w istocie tym samym. Dzięki przemijającemu aspektowi postaciowemu uświadamiasz sobie istnienie wiecznego aspektu bezpostaciowego. Dopóki utożsamiasz się ze strukturą ciało-umysł, potrzebujesz jakiejś formy Boga. Dopiero gdy uciszysz umysł i umocnisz swą wiarę, będziesz mógł wznieść się ponad ciało i umysł i doświadczyć bezpostaciowego aspektu Boga. Boga w materialnej formie można czcić na wiele różnych sposobów. Temu celowi służą tradycyjne rytuały. Możesz ofiarowywać Mu kwiaty, obmywać Jego figurkę w poświęconej wodzie, palić kadzidła lub wykonywać inne rytualne czynności, które sprawią, że odczujesz pewną satysfakcję. Tak więc forma zapewni Ci tripti, zadowolenie. Kiedy jednak wpiszesz Boga w swe serce, będziesz Go czcił i wielbił, składając Mu w ofierze kwiaty swych uczuć. Wzniesiesz się ponad świadomość ciała i formy i zaczniesz wielbić bezpostaciowy aspekt Boga, co przyniesie Ci nieprzemijającą radość duchową. San tripti. Jak długo wielbisz Boga w formie, używasz kwiatów należących do świata materii, np. róż, nagietków czy jaśminu. Są one przemijające, tak jak ciało, które składa je w ofierze. Lecz jeśli zapragniesz wielbić bezforemnego Boga, obecnego w Twym sercu, będziesz musiał ofiarować Mu inne kwiaty, a mianowicie Twoje cnoty, które wyhodujesz w swym sercu dla Boga. Są nimi niekrzywdzenie, powściągliwość zmysłów, prawda, cierpliwość i wyrozumiałość, wytrwałość, miłość i współczucie, miłosierdzie i poświęcenie. One służą oddawaniu Bogu czci na płaszczyźnie duchowej. Abyś mógł wznieść się na ten poziom, musisz wyhodować w swym sercu duchowe kwiaty. Wtedy doświadczysz nieopisanej, wiecznej duchowej radości, santripti, i znajdziesz się na ścieżce prowadzącej z powrotem do domu, do Twojego boskiego źródła. W 12 rozdziale Gity Krishna podał podstawowe cnoty, którymi winien odznaczać się prawdziwy wielbiciel Boga, jeśli pragnie boskiej miłości. Przede wszystkim jest to wewnętrzny spokój, determinacja, a także zadowolenie. Nie pozwól, aby ból i przygnębienie opanowały Twe serce i zakłócały Twoją wewnętrzną harmonię. W znanej świętej księdze Śrimad Bhagavatam przedstawiono przykład idealnego wielbiciela Boga. Był nim Prahlada, syn króla demonów. Prahlada nigdy nie pozwolił na to, aby król wkradł się w jego serce, chociaż ojciec poddawał go wielu trudnym i bolesnym próbom. Nieustannie powtarzał imię Narayany, oddając się mu jako swemu opiekunowi i zbawcy. Nigdy nie uronił ani jednej łzy, ani też nie uskarżał się na los. Dlatego Prahladę uważa się za tego, który w pełni zjednoczył się z Bogiem. Chociaż żył w ciele materialnym, nie pozwolił, by jego serce zdominowane zostało przez jakieś pragnienie czy przywiązanie. Prawdziwy wielbiciel Boga musi być wolny od nienawiści, zazdrości, złości i pożądania. Są to bowiem najpoważniejsze przeszkody na drodze wiodącej ku niemu. Musisz odczuwać jedność ze wszystkimi istotami. Jeżeli żywisz do kogoś nienawiść, nienawidzisz tym samym Boga, którego pragniesz czcić. To właśnie nadmiernie wybujałe ego podpowiada ci działania na szkodę innych, to ono rodzi nienawiść, zazdrość i złość. Dlatego Bhagavad-gita ostrzega cię, abyś nie żywił nienawiści do żadnego stworzenia. Jeżeli nie przygotujesz ziemi pod uprawę i nie wykorzenisz z niej chwastów, nie wyda ona dobrych plonów. Analogicznie, jeśli nie usuniesz chwastu egoizmu ze swego serca, zmarnujesz całą swoją praktykę duchową. Najważniejsze jest to, abyś nie ograniczał swojej miłości jedynie do Boga, lecz byś kochał wszystkie stworzenia, traktując je jako Jego przejawienia. Oddawanie czci Bogu i jednocześnie krzywdzenie innych nie ma nic wspólnego z prawdziwym oddaniem. Takie postępowanie dowodzi jedynie głębokiej ignorancji, która uniemożliwia duchowy rozwój. W nadchodzących dniach poznacie metody pogłębiania wiary. Dowiecie się, jak możecie uświęcić swoje życie dobrymi uczynkami. Łaskę Boga można sobie zaskarbić jedynie cnotami i prawością postępowania.